Kiedy śpiewaliśmy pieśń Święty, Święty, Święty i tam jest takie piękne słowa są, które mówią, że ci święci, ci zwycięzcy składają korony, wieńce. I pomyślałem sobie, jeśli nie będziemy zwycięzcami, to co ofiarujemy Panu? Więc Księga Objawienia zachęca nas, żebyśmy byli zwycięzcami. Zwycięzcy dam. Zwycięzcy dam. Pan pragnie, żebyśmy byli zwycięzcami w tym życiu. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to jest wiara wasza. Pochodzę z Ełku, znaczy z Grajewa, ale służę w Ełku już jakiś czas. I wielu ludzi już znam, bo nie jest to duże miasto. I też znałem pewnego człowieka z takiej trudniejszej strony troszeczkę. Jest to człowiek jeszcze młody. 50 lat około, więc z mojej perspektywy to jeszcze jest to człowiek młody, ale dużo stracił swego życia przez nałogi, przez różne doświadczenia, problemy, przez alkohol. I w ostatnim czasie stracił pamięć. Nie był w stanie rozpoznawać niektórych ludzi, nie wiedział, gdzie mieszka, myślał, że jego mama żyje, rodzice już odeszli i trafił do szpitala i tam przez dłuższy czas stan jego był bardzo trudny i nie rokował zbyt dobrze. Ale w tym mieście, w Ełku, został mu jeden brat, bo inni rodzeństwo rozjechało się po całym świecie, rodziców nie ma. Został mu ten jeden brat i ten jeden brat go odwiedzał. Tylko on, nikt inny, nie było ani przyjaciół, ani nikogo z rodziny więcej. Ten jeden brat odwiedzał go w tym szpitalu. Próbował z nim rozmawiać, co było bardzo trudne. Rozmawiał z lekarzami. Troszczył się o niego. Ale nie tylko to. Dlatego, że ten jego brat jest w naszym kościele i ten jego brat modlił się o niego. Modlił się. I kiedy był w kościele, to modlił się o tego brata. I kiedy jechał do niego, to się modlił. I po jakimś czasie ten brat w szpitalu odzyskał dużą część z tej pamięci. Na tyle odzyskał pamięć, że mógł zostać wypisany ze szpitala. I kiedy wrócili ze szpitala, prawie codziennie zaczęli się pojawiać w kościele. Na spotkania, na jakieś obiady, na jakieś modlitwy. I miałem okazję rozmawiać z tym bratem, który stracił tą pamięć. Znaczy nie jest on bratem w Chrystusie, ale bratem tego właśnie brata w Chrystusie. I on mówi, wiecie co, ja wam coś powiem. Może uznacie mnie za wariata, ale przyśnił mi się Pan Jezus, tam jak byłem w tym szpitalu i powiedział mi, daję Ci szansę. Daję Ci szansę. I mówi, ja byłem jakby na sądzie. Jakby na sądzie Bożym tam byłem i Pan Jezus powiedział mi, dostajesz szansę. On mówi, ja nie wiem, czy ja z niej dobrze skorzystam. Obawiam się, czy dam radę. Ale Bóg dał mi szansę. Ja mówię, słuchaj, to jest jak najbardziej prawidłowe. Tak Pan Jezus daje nam szansę. po wielekroć, częstokroć. Więc kochani, ten człowiek otrzymał wielką łaskę. Wielką łaskę. Bo ktoś się o niego troszczył. Bo ktoś się o niego modlił. Bo ktoś miał nadzieję, bo ktoś miał wiarę, że warto się o niego modlić, że warto się wstawiać. Że Bóg, nasz Bóg, wszystko może uczynić. Kochani, apostoł Jakub powiada w swoim liście, 5 rozdział od 14 wersetu. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. W jednym z przekładów jest napisane: módlcie się jedni o drugich, żebyście odzyskali zdrowie. Więc to mi się tak bardzo podoba, że mieliśmy coś, co Bóg nam dał, straciliśmy to. Czasem tracimy, bo grzech, tak Jakub mówi, jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Czasem tracimy nie z powodu grzechu, od po prostu złodziej przyszedł i zabrał. Tak mówi Słowo Boże, Pan Jezus mówi, że kiedy ziarno Słowa Bożego jest zasiewane, przychodzi zły i próbuje zabrać. Albo czasem coś zostawimy przy domu, na przykład rower, i złodziej przychodzi i zabiera. Kiedyś tak mi się zdarzyło właśnie, że złodziej spod kościoła ukradł mi rower. A choć był przypięty i niósł go taki przypięty, ale zmęczył się i zostawił ten rower. I odzyskałem ten rower, jeżdżę do dzisiaj. Więc kochani, kiedy coś tracimy, zwykle staramy się to odzyskać. Tak czy nie? Pamiętam kiedyś jeden taki człowiek z Niemiec przyjechał i postawił samochód swój w jednym miejscu. Przyszedł do kościoła, rozmawialiśmy. Potem poszedł i samochód mi ukradli. Pobiegliśmy na policję. Zrobiliśmy wszystko, żeby odnaleźć ten samochód. Policjanci mówią, a jaki to był samochód? Z którego roku? Dosyć stary był. A oni mówią, na pewno zapomniał, gdzie postawił. I odnaleźliśmy go rzeczywiście. Tam, gdzie postawił, tam stał. Więc apostoł Jakub zachęca nas w tym liście. Jest to list Jakuba. Jakub napisał swój list nie do zboru w Koryncie, nie do zboru, nie do Rzymian, ale napisał ten list do wszystkich pokoleń Izraela, które żyją w rozproszeniu, do wszystkich zborów, do kościołów, które wywodzą się, których w większości ludzie wywodzili się z judaizmu, którzy nawrócili się. Więc pisał nie tylko do jednego miejsca, ale do wszystkich. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. 1 rozdział, 1 werset. Więc Jakub, tak, kiedy czytam list Jakuba, jako jeden ze starszych w zborze, to nie zawsze tak się dobrze czuję, kiedy to czytam te słowa. Jakub napisał bardzo prosto. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Te słowa Jakuba tchną taką pewnością, taką mocną wiarą. Wy macie pewne problemy, przywołajcie starszych, a oni niech się modlą z wiarą. Modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego. Pan go podźwignie. Jeśli by dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Więc Jakub tym słowem zachęca, myślę, nas, którzy jesteśmy starsi, starsi w wierze, starsi też jako ci wybrani starsi przez Ducha Świętego, zachęca nas do wiary, zachęca nas do tego, by rozwijać się w wierze, rozwijać się w modlitwie o różne potrzeby, o chorych, o to, co straciliśmy, a co Bóg chce, byśmy odzyskali. Więc kiedyś Pan Jezus zapytał człowieka, który był sparaliżowany i cierpiał od wielu lat, zapytał go, czy chcesz być zdrowy? I wydaje się, że jest to pytanie nie na miejscu, bo przecież każdy człowiek, który cierpi, chciałby, tak zakładamy, że chciałby ulgi. Jak siostra powiedziała, kto żyje w udręce, nie chciałby doznać ulgi, doznać pomocy. Ale zdarzyło mi się tak, na przykład zdarzyło mi się tak, że zapytałem jednego brata, czy chce, żeby się o niego pomodlić. Powiedział, że nie chce. Bolało go kolano. Miał przed sobą daleką drogę samochodem i bolało go kolano. Ja mówię, bracie, to może pomodlimy się. On mówi, nie, Pan dał, Pan wziął. I myślę, i byłem zadziwiony. Naprawdę to jest dla mnie dziwne, że on nie chciał, bym ja, czy byśmy my jako bracia pomodlili się o to, o niego, o to jego kolano. Przecież będzie się męczył, jadąc tą drogą 100 czy 200 kilometrów do domu. Ale kiedy tak rozważałem to, pomyślałem sobie, kiedy ja bym nie chciał, żeby ktoś się o mnie modlił? Czasami ludzie, tak bywa, że nasłuchają się czegoś, naczytają się czegoś. Chcieliby na wszystkich ręce wkładać. Ja mówię, jak chcecie trenować, trenujcie na sobie. Trenuj, wkładaj na swoją głowę. Jeżeli to jest tylko jakiś trening, jeżeli to jest tylko fascynacja, to wypróbuj to wszystko na sobie. Ja chcę, by modlili się o mnie ludzie, do których mam zaufanie. Ludzie, którzy wiem, że kochają Boga, szanują Go, są sprawiedliwi. I takich ludzi chciałbym prosić o modlitwę. Nie ufam takim, którzy sami siebie polecają. Ale przecież Jakub, kiedy mówi o starszych, to mówi o ludziach, którzy nie sami siebie polecili, tylko Duch Święty ich polecił. Duch Święty ich wybrał. Kościół to rozpoznał. Kochani, więc często jest tak, że Pan dał, ale nie zawsze Pan wziął. Job to powiedział te słowa. Pan dał, Pan wziął. Rozpoznał działanie Pana. Ale nie zawsze to Pan nam coś odbiera, zabiera. Na przykład po wojnie kościoły nasze traciły budynki, traciły, nie miały własności. Nasz zbór w Ełku też nie mieliśmy własności przez wiele lat. Później oddano nam jakiś kawałek. Potem jeszcze kawałek. Ale został taki nieduży kawałek, którego nikt nam nie chciał oddać. Ten kawałek to było 80 metrów kwadratowych. Znalazłem wszystkie dokumenty różne, które poświadczały, że ten fragment działki to było nasze. Poszedłem do urzędu, do urzędników odpowiednich. Oni mówią, tak jak inne kościoły dostały, tak i wy dostaniecie. I przyjąłem to tak naiwnie troszkę, ale jako człowiek wierzący przyjmuję, kiedy ktoś tak mówi. A potem 7 lat walczyliśmy przed sądem o 80 metrów kwadratowych. Miasto Ełk i zbór Kościoła Baptystów. Dlaczego to było dla mnie takie ważne? Ważne było to dla mnie z tego względu, że to jest nasze dziedzictwo. To Bóg dał naszym braciom, którzy żyli przed nami. Oni to zdobyli, oni to zakupili. Oni, kiedy kończyły się żniwa i mogli sprzedać różne towary, zbudowali kościół, zbudowali to miejsce. Dla nich to było, każdy kamień, myślę, był ważny. I dlatego postanowiłem, że zrobię wszystko, żeby odzyskać te parę metrów. I walczyliśmy długo. Walka była długa i trudna i żmudna. Działka, z której później wydzielono nam właśnie ten fragment, działka ta miała metraż oznaczony w ten sposób 6, 6, 6 ara, czy w ten sposób, czyli 3/6 tam były. I pomyślałem sobie, to jest jakiś znak. Walczymy o to, żeby odebrać ten kawałek, ten fragment z tej działki 6, 6, 6. I rzeczywiście Pan to sprawił, że nie tylko tą działkę miasto nam przekazało za darmo, ale też zdobyliśmy dobre relacje z ludźmi w mieście, z którymi o to staraliśmy się. Czyli zyskaliśmy jeszcze więcej. Więc powiedzielibyśmy, że tracimy nie tylko zdrowie, czasem tracimy pieniądze, czasem tracimy przyjaźnie, czasem tracimy małżeństwo, czasem pokój, który mamy w sercu, czasem tracimy rozum, czasem tracimy radość. Pierwszą miłość. Bóg nam coś dał, a my to straciliśmy. Może przez złe wybory. Źle zainwestowaliśmy, straciliśmy. Może coś zlekceważyliśmy. Wydawało się, że nasz okręt stoi spokojnie w dobrym miejscu. Nie ma zbyt dużego wichru, nie ma sztormu. A nasz okręt powolutku dryfuje, oddala się. I nie wiemy kiedy, a straciliśmy coś cennego. Czasem nie pielęgnujemy relacji w małżeństwie i dziwimy się, że coś tracimy. A czasem po prostu, myślę też, i złodziej wkrada się i nie wiemy i skąd, dlaczego, ale tracimy coś cennego, ważnego. Więc Jakub mówi, straciłeś, staraj się odzyskać. Straciłeś zdrowie, przyjdź do starszych, módlcie się, staraj się odzyskać to. Módlcie się za siebie wzajemnie, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Próbujcie to odzyskać, co Bóg wam dał. Ale zawsze jest to pytanie, czy chcemy i na ile chcemy. Na ile jest w nas zapału, determinacji. Na ile cenne jest to, co straciliśmy i czy chcemy to odzyskać. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 15 werset mówi nam: jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 23 i 24 werset. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Możemy pozyskać brata, jakby odzyskać go, odzyskać przyjaźń, odzyskać relacje. Coś między nami źle się ułożyło. Czytamy, brat twój ma coś przeciwko tobie i ty o tym wiesz. A skąd wiem? Bo kiedy wchodzę do kościoła, widzę, że on wchodzi innymi drzwiami. Omija mnie. Myślę sobie, chyba ma coś przeciwko mnie. Ale co? Nie wiem co. Ale czuję, że coś ma. Więc powiemy, jak on coś ma, to niech do mnie przyjdzie. Oto jestem. A Słowo Boże mówi, jeśli brat twój ma coś przeciwko tobie, idź do niego. Ty idź do niego. Bo ty widzisz, że jest problem. Pójdź i zapytaj, co masz, bracie, przeciwko mnie? Nam się wydaje, że nie, czasem, że jesteśmy tak doskonali, nasze intencje są zawsze dobre i dziwimy się, jak kiedy ktoś nam powie, a tymi słowami mnie zraniłeś, tą postawą. I myślimy wtedy, może rzeczywiście możemy przeprosić, możemy pozyskać brata swego, pozyskać swoją żonę. Odzyskać naszą relację, odzyskać przyjaźń. Czasami te rozmowy nie są proste. I nie zawsze od razu to się uda. Ale ważne jest, żeby zrobić ten krok. Idź, spróbuj. Jeśli się uda, jeśli ten brat będzie otwarty, ta siostra będzie otwarta, pozyskasz go, odzyskasz go. I czasem nie tylko dla przyjaźni, ale też dla Boga. Kiedy myślałem o takim człowieku, który dużo tracił, albo co jakiś czas tracił, ale zawsze chciał odzyskać, starał się to odzyskać, to przyszedł mi na myśl Dawid, król Dawid, człowiek według Bożego serca. Wiele razy różne rzeczy tracił. Na przykład w pierwszej księdze Samuela, w 30 rozdziale, czytamy o tym, jak Dawid stracił swoje żony i swoje dzieci. Zostali uprowadzeni przez Amalekitów. 30 rozdział od pierwszego wersetu. Będę czytał do 19. A gdy Dawid wraz ze swoimi wojownikami przyszedł do Syklag, był to już trzeci dzień od czasu, gdy Amalekici wtargnęli do Negeb i do Syklag, zdobyli Syklag i puścili je z dymem. Wzięli do niewoli kobiety, które w nim były, małe i dorosłe, lecz nikogo nie zabili, tylko uprowadzili z sobą i odeszli z powrotem. A gdy Dawid i jego wojownicy weszli do miasta, było ono spalone, a ich żony, ich synowie i córki uprowadzeni. I wybuchnął Dawid i wojsko, które z nim było, głośnym płaczem, tak, że im wreszcie nie stało łez do płaczu. Zostały też uprowadzone obie żony Dawida, Ahinoam z Jezreel i Abigail, wdowa po Nabalu z Karmelu. Dawid znalazł się w wielkim niebezpieczeństwie, gdyż lud zamierzał go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu straty swoich synów i córek. Lecz Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu, swoim Bogu. Rzekł wtedy Dawid do kapłana Ebiatara, syna Achimeleka: przynieś mi efod. I Ebiatar przyniósł efod Dawidowi. Dawid zapytał się Pana tymi słowy: jeżeli puszczę się w pogoń za tą zgrają, to czy ich dogonię? I rzekł mu: puść się w pogoń, a na pewno dogonisz i wyratujesz. I ruszył Dawid z 600 wojownikami, którzy byli z nim, i dotarli do potoku Besor, gdzie zatrzymali się ci, którzy pozostawali w tyle. Lecz Dawid z 400 wojownikami puścił się w dalszy pościg. Zatrzymało się zaś 200 wojowników, którzy byli zbyt osłabieni, aby przejść przez potok Besor. Wtem natknęli się na polu na pewnego Egipcjanina, którego zabrali i przyprowadzili do Dawida. Dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. Dali mu także kawał kołacza z figami i dwa pęczki rodzynków. A gdy to zjadł, przyszedł do siebie, gdyż od 3 dni i 3 nocy nie jadł nic i nie pił. I rzekł do niego Dawid: czyj jesteś i skąd tu się wziąłeś? A on odpowiedział: jestem młodzieńcem egipskim, niewolnikiem pewnego Amalekity. Pan mój porzucił mnie, gdyż zachorowałem 3 dni temu. Wtargnęliśmy do Negebu kreteńskiego i na obszar judzki i do Negebu kalebickiego, a Syklag puściliśmy z dymem. A Dawid rzekł do niego: czy mógłbyś mnie zaprowadzić do tej zgrai? A ten odparł: przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i że mnie nie wydasz w rękę mojego pana, a zaprowadzę cię do tej zgrai. I zaprowadził go tam. A oto byli oni rozproszeni po całej okolicy, jedli, pili, weselili się z powodu obfitego łupu, jaki zagarnęli w ziemi filistyńskiej i w ziemi judzkiej. Dawid urządził wśród nich rzeź od zmierzchu aż do wieczora następnego dnia, a uratowało się z nich tylko 400 młodzieńców, którzy dosiedli wielbłądów i umknęli. I uratował Dawid wszystkich, których zagarnęli Amalekici, a także obie żony swoje wyratował Dawid. A nic im nie przepadło, od najmniejszego aż do największego. Ani z synów, ani z córek, ani z łupu, ani z czegokolwiek, co im zabrali. Wszystko to Dawid odzyskał. Wydaje się wielka, wielka tragedia. Rozgoryczenie straszne, ból straszny. Myślę, że teraz trudno jest znaleźć gdzieś 600 mężczyzn, którzy płaczą. Jak straszny to musiał być ból, żeby tylu mężczyzn wybuchło płaczem, głośnym płaczem, aż nie stało im łez do płaczu. Ale czytamy, że Dawid pokładał zaufanie swoje w Panu. W Panu, w swoim Bogu. Pokładał zaufanie w swoim Bogu. Kochani, jako ludzie przeżywamy trudne doświadczenia, ale też bywa, że i jako kościoły, jako wspólnoty, jako zbory. Kiedy poznawałem Pana na początku, myślałem, tak jakbym trafił do nieba. Że to są idealni bracia, wspaniałe siostry, święci ludzie. Myślałem sobie, czytałem czasem książki gdzieś, których było niewiele. 30 lat temu każdą książkę czytaliśmy. I były jakieś książki, które przyszły do nas z Ameryki. Myślę sobie, o czym oni piszą? Rozwody? Myślę sobie, to jest to niemożliwe rzeczy. To chyba tylko w Ameryce. Przecież u nas w Kościele, jeżeli ludzie są wierzący, jak mogą się rozwodzić ludzie wierzący? Minęło 30 lat i wiele z tych par, z szczęśliwych ludzi, którzy ślubowali w mojej obecności wierność sobie przed Bogiem, są już po rozwodach. Kiedy byłem dziecięciem, myślałem jak dziecię. A to się zdarzyło. Zdarzyło się również, że mój zbór się podzielił. Jeden z braci miał to pragnienie, by też prowadzić zbór i wziął ze sobą kilkanaście osób. Bardzo mnie to bolało, ale modliłem się tak. Panie, chciałbym, żeby wszystkie owce wróciły. Jeżeli jest wilk, niech nie wraca. Ale owce niech wracają. Chcę odzyskać. Tak? Oczywiście nie zawsze jest tak, że kiedy powstaje drugi czy trzeci zbór, to wszystko jest działaniem złego. Ale czasem jest to działanie złego. I u nas tak było. Ja to rozpoznałem, ja się temu sprzeciwiłem, ale prosiłem Boga, żeby pozwolił mi wszystkie owce odzyskać. I niektóre, dzięki Bogu, zostały odzyskane. Niektóre niestety jakby przeszły wiele cierpienia. Kilka rozwodów, różne trudne doświadczenia. Ale kochani, Dawid odzyskał, bo pokładał zaufanie w Bogu. Kiedy coś tracimy, panikujemy. Pamiętam, kiedyś zgubiłem klucz od samochodu, a to był jedyny klucz. Była zima. Wiozłem córkę na sanki i zgubiłem ten klucz. I byłem w panice. Jedyny klucz od samochodu. Co ja zrobię? I wyszedłem na tą ścieżkę, zdenerwowany. Szukam po tych swoich śladach tego klucza. W śniegu trudno znaleźć kilometr, dwa. I byłem w panice. Człowiek jest zdenerwowany, sam na siebie. Potem patrzę, dziura w kieszeni. Ojej, klucz uciekł. a po jakimś czasie już zrezygnowany. Myślę sobie, posprawdzam jeszcze inne bluzy. I kiedy tak sprawdzałem, patrzę, jest. Jest. Wcale go nie zgubiłem. Ale gdybym pokładał zaufanie w Panu, miałbym dużo więcej pokoju w sobie. Może bym nie biegał tak zdenerwowany. Dawid pokładał zaufanie w Panu. Później czytamy, że Dawid przyszedł do Pana i pytał Pana: Panie, odzyskam? Czy warto się starać? Czy warto walczyć? Odzyskam? I Pan mówi: tak, ruszaj, odzyskasz. Więc pokładamy zaufanie, a później pytamy Pana. Nie zawsze Dawid odzyskiwał. Kiedy zgrzeszył z Batszebą i Pan dotknął jego syna i syn jego umarł, Dawid pościł, znaczy zachorował najpierw i Dawid pościł, błagał, modlił się i po 7 dniach tej walki, postu, modlitwy, szukania Boga, dziecko zmarło. Pan nie zmienił zdania, straciłeś. Ale w tej sytuacji on przyszedł do Pana, prosił Pana, uniżał się przed Panem i Pan mówi: idź, a odzyskasz. I potem musiał iść. I ta droga nie była krótka, ta droga była dosyć długa, wyczerpująca. 200 mężczyzn nie dało rady przejść tej drogi, a przecież ich żony też tam były. I trzeba było wspólnego zmagania, wspólnej walki. Tak jak pisze Jakub, módlcie się jedni za drugich. Wyznawajcie grzechy jedni drugim. Nie jedni drugich. Jakby my jesteśmy dobrzy, by wyznawać grzechy jedni drugich. Że oni mają grzechy, tamci mają grzechy, tu są grzechy. Ale Jakub mówi, że żeby odzyskać zdrowie, to co straciliśmy, powinniśmy wyznawać swoje grzechy tym drugim, naszym braciom, naszym siostrom. Księga Objawienia, Pan Jezus w tej księdze mówi do zboru: porzuciłeś pierwszą miłość. Straciłeś, zgubiłeś. To nie Pan wziął tą pierwszą miłość. Ty ją straciłeś. I dalej Pan mówi: upamiętaj się. Podejmij czyny, które były na początku. Gdy trwałeś w pierwszej miłości. Kochani, czy jesteśmy w stanie przypomnieć sobie tą pierwszą miłość, którą Pan w nas wzbudził? Ja pamiętam to dosyć dokładnie. Choć wydaje się, że już tyle lat upłynęło, 30 lat. To nie jest tak dużo, ale dosyć dużo. I wciąż pamiętam, kiedy Bóg dotykał moje serce, kiedy usłyszałem świadectwo. Modliłem się do Pana i mówiłem: Panie, tyle lat żyję i nikt mi nie powiedział, że Ty mnie kochasz, że Ty za mnie umarłeś. I szukałem w całym domu i odnalazłem Biblię. I pierwszy raz zacząłem czytać. I tak się rozkochałem w tym słowie, że zabierałem Biblię ze sobą wszędzie. W pociągu czytałem. Myślę, czemu ci ludzie tak dziwnie na mnie patrzą? Przecież to jest najwspanialsza księga. Kiedy jechałem z kolegami, kiedy byłem sportowcem, więc jeździliśmy na zawody często, ale byłem rozkochany w tym słowie Pana. I ja brałem pismo i czytałem. A oni patrzyli na mnie tak dziwnie i trochę się śmiali. To jest pierwsza sprawa. Kiedy mamy pierwszą miłość, Słowo Boże jest dla nas rozkoszą. Kiedy mamy pierwszą miłość, modlitwa jest dla nas rozkoszą. Kiedy mamy pierwszą miłość, wspólne spotkanie z braćmi, siostrami, to jest dla nas bardzo cenna rzecz. Pamiętam, dojeżdżałem z Grajewa na nabożeństwa, więc raz, kiedy zaspałem, już było po 10, chyba 15, myślę, a pociągu już nie ma, autobusu nie ma. Samochodów jeszcze wtedy wielu ludzi nie miało, ja też nie miałem, ale miałem rower. Wsiadłem na rower, 21 kilometrów, jechałem, na koniec dojechałem, ale chciałem być w kościele. Pierwsza miłość. Teraz mamy samochody, mamy wszystko i czasem nam się nie chce. Chcesz odzyskać to, co miałeś? Może samemu jest ci trudno. Może trzeba kogoś poprosić. Może starszego brata. Może starszą siostrę. Może starszych zboru. Członków rady zboru. Poprosić o modlitwę. Bo chcę to odzyskać. To jest dla mnie takie cenne. A zatraciłem to. I to mnie boli. Kochani, jeszcze jeden fragment pisma o życiu Dawida właśnie, kiedy on odzyskiwał to, co stracił właśnie na swojej duszy, to, co stracił w swoim wnętrzu. Psalm 51, od 12 wersetu. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Miałem serce czyste, miałem ducha prawego i straciłem to. Dawid to stracił i mówi: stwórz we mnie, Panie, ducha prawego, niezwyciężonego, odnów we mnie. Miałem to, wiem, jak to smakuje, wiem, jak to jest wspaniałe życie w takim duchu. Apostoł Paweł pisał do Tymoteusza: nie dał ci Bóg ducha bojaźni. Ducha miłości ci dał, ducha mocy, trzeźwych myśli. W tym duchu chodź. Nie strać tego ducha. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego, nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego. Wesprzyj mnie duchem ochoczym. Straciłem radość ze zbawienia. Przywróć mi, Panie, tę radość. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie Boże. Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą Twą chwałę, albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym. Nie wzgardzisz, Boże. Dawid wiedział, że stracił to przez grzech. I to grzech, byśmy powiedzieli, naprawdę straszny, że wstyd. Myślę, że każdy grzech to wstyd. Ale król, któremu Bóg błogosławił, zabił swego wiernego sługę, a wcześniej wykorzystał jego żonę. I ten Dawid modli się, mówiąc: Panie, proszę przywróć mi to, co straciłem. Ja wyznaję moje grzechy, ja pokutuję, ja przyznaję się, ja nie ukrywam tego przed braćmi, przed siostrami, ale nie chcę tak żyć. Nie chcę żyć bez radości, nie chcę żyć bez miłości, nie chcę żyć w duchu zalęknionym, nie chcę. Miałem to, straciłem przez mój własny grzech, moją głupotę, ale Ty jesteś Bogiem, który sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz. Kochani, więc Dawid swego Boga znał, on swemu Bogu ufał. Wiem, jaki jest mój Bóg. Poznałem, jaki jestem ja sam, jak wielkim jestem królem, jak wielkim jestem mężem Bożym. Poznałem to bardzo boleśnie, ale wiem, jaki jest mój Bóg i mój Bóg przyjmie ofiarę ze skruszonego serca i mój Bóg przywróci mi to, co straciłem. Nawet kiedy straciłem to przez mój grzech. Bo Bóg mój jest Bogiem łaskawym i miłosiernym. Kochani, powstańmy. I módlmy się jedni o drugich. Wyznawajmy grzechy jedni drugim. Żebyśmy odzyskali zdrowie, przyjaźń, radość ze zbawienia, nadzieję, pierwszą naszą miłość. Odzyskujmy to, bo Jakub, który nas zachęca, on jest pełen przekonania, że Pan podźwignie chorego. Jeśli popełnił grzechy, będą mu przebaczone. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego.